brukselskie obietnice składane Ukrainie i dotrzymywanie słowa przez Unię Europejską. To będzie temat numer jeden tych faktów. Później pytania o dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Emocje w regionie stara się studzić Waszyngton. Pogoda na majówkę. Jaka może być? Nie będę zdradzał. Najnowszą prognozę ma nasz dziennikarz. Warto posłuchać. Rada Europejska podkreśla potrzebę pilnego zapewnienia Ukrainie obrony powietrznej i dostarczenia wszelkiej niezbędnej pomocy wojskowej, w tym amunicji artyleryjskiej. Takie słowa znajdują się w pierwszym projekcie wniosków końcowych ze szczytu Unii, który odbędzie się w Brukseli jutro i pojutrze, czyli w środę i w czwartek. O takich europejskich zapowiedziach słyszymy od miesięcy, ale czy Unia tym razem dotrzyma obietnicy? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
Na razie Unia nie jest w stanie dotrzymać swoich obietnic. Nie dotrzymała jej prawie miliona sztuk amunicji, które miała dostarczyć do zeszłego miesiąca. I jak pisze dzisiaj Politico, nie wywiązuje się także z obietnicy wspólnych zakupów amunicji. Rządy Unii zakupiły dla Ukrainy amunicję o wartości 350 milionów euro za pośrednictwem Europejskiej Agencji Obrony z potencjalnego 1,5 miliarda euro do wykorzystania. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell jednak nie odpuszcza. Chce, by kraje Unii zobowiązały się zwiększyć zdolności obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Liczy, że 22 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych Unii podejmą już decyzję o konkretnych działaniach. Sprawy jednak nie ułatwia atak Iranu na Izrael, który odwraca uwagę od Ukrainy.
A właśnie w Izraelu kolejny raz obradował gabinet wojenny pod wodzą premiera Benjamina Netanyahu. Miał podjąć decyzję o tym, jaka będzie skala i termin akcji odwetowej wymierzonej w Iran. Tylko przypomnę, że dwie noce temu, z soboty na niedzielę, Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 rakiet i dronów. Większość udało się zestrzelić. Irański atak na Izrael spotka się z odpowiedzią, ogłosił to wieczorem szef sztabu armii izraelskiej generał Herzi Halevi. Stany Zjednoczone pracują z partnerami w regionie, by obniżyć napięcie na Bliskim Wschodzie. Informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Izrael otrzymał kilka informacji w ciągu ostatnich 24 godzin, zarówno drogą dyplomatyczną, podczas bezpośrednich rozmów, ale i poprzez media. USA nie odbierają Izraelowi prawa do obrony, jednak Stany Zjednoczone nie przewidują szerszego zaangażowania w bliskowschodni konflikt. Stany Zjednoczone będą nadal pomagać Izraelowi w dziedzinie obrony, ale nie chcą angażować się w wojnę z Iranem, powiedział John Kirby z Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Nie dążymy do wojny z Iranem, nie chcemy eskalacji napięć w regionie, nie chcemy szerszego konfliktu. Komentatorzy zwracają uwagę na to, że wciągnięcie USA w ten konflikt to przede wszystkim ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa dla sił Stanów Zjednoczonych w regionie, ale także może mieć wpływ na toczącą się kampanię wyborczą w USA.
Uprzedzamy fakty.
Tegoroczna majówka będzie chłodna i z przelotnymi opadami deszczu. No przepraszam, jeśli zepsułem wam humor. Jeśli miałbym wpływ na pogodę, to oczywiście zamówiłbym słońce dla was wszystkich bez wyjątku. A najnowsze prognozy ma dla was Michał Dobrołowicz.
Najnowsze modele wskazują, że na początku maja temperatura będzie w okolicy 15 stopni Celsjusza i to będzie ciąg dalszy ochłodzenia, które zaczyna się już teraz, podkreśla synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawrony.
Póki co nie widać jakiegoś znaczącego ocieplenia na horyzoncie, więc trzeba się będzie troszkę chyba uzbroić w cierpliwość.
Dobra informacja dla tych, którzy już tęsknią za wysoką temperaturą, jest taka, że tegoroczne lato zapowiada się bardzo ciepło, nawet upalnie. W czerwcu, w lipcu i w sierpniu temperatura ma być powyżej średniej i w czasie wakacji przez Polskę, w czasie upałów, często mogą przechodzić też burze.
A teraz w faktach sport. Mistrzostwo Niemiec dla piłkarzy Bayeru Leverkusen. Klub w niedzielę przypieczętował swój wielki sukces. Patryk Serwański porozmawiał o tym z byłym reprezentantem Polski Radosławem Gilewiczem. Posłuchajcie.
A razem ze mną były piłkarz, były reprezentant Polski, dziś ekspert telewizji Viaplay Radosław Gilewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście dzisiaj wszyscy żyją sukcesem Bayeru Leverkusen. Sukcesem, umówmy się, spodziewanym od jakiegoś czasu, ale w końcu ta kropka nad i postawiona. Z przekroju całego tego sezonu fantastycznego, co panu najbardziej imponuje w drużynie z Leverkusen?
Przede wszystkim imponuje ta znakomita, równa dyspozycja przez cały sezon. Oni naprawdę nie mieli choćby w jednym jakimś momencie, dłuższym momencie, mówię tutaj choćby o dwóch, trzech spotkaniach, jakikolwiek kryzys. Ten zespół funkcjonował naprawdę jak, można byłoby określić jak maszyna. Bardzo szeroka kadra, wspaniały trener, naprawdę czapki z głów to co zrobił Xabi Alonso z Bayerem Leverkusen. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że Bayer Leverkusen jeszcze nie grał w Lidze Mistrzów, ale mimo wszystko w tej Lidze Europy są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zespoły i tam również są na dobrej drodze, żeby dojść do finału. Wizytówką na pewno Bayer Leverkusen jest to, że od 43 spotkań Bayer Leverkusen nie przegrał.
To, co jest też niesamowite, no bo rzeczywiście jeszcze nie było konfrontacji Bayer Leverkusen na tle Ligi Mistrzów, ale trener Xabi Alonso, mimo że mówiło się, że kuszony przez Liverpool, może przez Real, on powiedział: nie, ja tutaj chętnie zostanę, a dzięki temu już wiemy, że będzie konfrontacja tej drużyny z tym trenerem właśnie w Champions League, więc to też pokazuje trochę podejście Xabiego Alonso do futbolu, takie powiedziałbym jednak spokojne, on się nie rzuca gdzieś na te kolejne wyzwania, tylko wie, że tutaj coś jeszcze można zrobić, coś pokazać, coś być może ulepszyć, coś jeszcze osiągnąć.
Absolutnie tak. Przede wszystkim wydaje mi się, że ta decyzja nie zapadła przez Xabiego Alonso w momencie, kiedy te oferty się pojawiły. On miał plan. Ten plan polegał na tym, że zostanie minimum te 2 lata. Będzie chciał coś z tym zespołem i klubem zbudować, więc kiedy ogłosił, no to oczywiście wszyscy się cieszyli. Natomiast wydaje mi się, że rośnie bardzo, bardzo mocny konkurent na najbliższe lata Bayernowi Monachium, tak jak w ostatnich 11 latach Bayern Monachium miał lekko, łatwo i przyjemnie, no to Bayer Leverkusen ma nie tylko przede wszystkim zagrać i być na dłużej bardzo mocnym konkurentem, ale przede wszystkim w tej Lidze Mistrzów coś zrobić, coś więcej i rzeczywiście spotkania z Liverpoolem, z Realem Madryt będą takim dodatkowym smaczkiem. Natomiast Xabi Alonso jest tak dobrym trenerem na dorobku, że on prędzej czy później trafi do wielkiego klubu. Pytanie jest teraz kiedy. Bardzo, bardzo słuszna i odpowiedzialna decyzja zostanie jeszcze na najbliższe lata podjęta przez niego i jego sztab.
To, co myślę, też jest tutaj istotne i zastanawiam się, jak pan to widzi na przestrzeni właśnie kilku sezonów, czy tak jak jakiś czas temu oglądaliśmy powrót Borussii Dortmund na te najwyższe cele w Niemczech, oczywiście za sprawą trenera Jurgena Kloppa, i Borussia już, powiedzmy, utrzymała się w tych, nie tylko w jakby tej niemieckiej hierarchii, ale też cały czas gdzieś trzyma się, jeśli chodzi o futbol na poziomie europejskim. Czy Bayer Leverkusen to też może być taka drużyna, która teraz już na dłużej zagości, na lata zagości, nie tylko jeśli chodzi o walkę o podium w Niemczech, ale właśnie o Ligę Mistrzów i tak dalej, i tak dalej? Czy to może być coś, co zostanie z nami na dłużej, nawet gdyby w jakiejś tam przyszłości najbliższej odszedł Xabi Alonso? Czy to jest taki klub, w którym te podstawy będą na tyle silne, że to będzie coś trwałego? To jeszcze na koniec chciałem spytać o jedną postać. Oczywiście tu jest większa grupa ciekawych piłkarzy, ale ten Florian Wirtz, który strzelił hat-tricka Werderowi, piłkarz, no taki ofensywny pomocnik, 17 bramek, 18 asyst we wszystkich rozgrywkach, no to są liczby robiące gigantyczne wrażenie, tym bardziej jak sobie powiemy, że chłopak ma 20 lat i dopiero niedługo na początku maja 21 urodziny. To jest też taka postać, która może stać się taką ważną w kontekście całego niemieckiego futbolu, trochę jak Thomas Müller z Bayernu Monachium i tak dalej, ktoś taki, kto może zawładnąć tymi niemieckimi boiskami, czy raczej ktoś, kto okej, widać, że jest świetnym piłkarzem, a za chwilę będzie grał w Realu, w Barcelonie albo w Anglii?
Nie spodziewam się, żeby całą swoją karierę przesiedział w Bundeslidze Florian Wirtz. Jest to genialny piłkarz i powiem szczerze, że cieszę się, że pan zadał to pytanie, akurat wymienił tego piłkarza, bo uwielbiam go oglądać. Niesamowicie ambitny piłkarz i bardzo, bardzo dojrzały. On ma 21 lat, jak pan powiedział, już ponad 100 meczów w Bundeslidze. Znakomite liczby, świetnie prezentuje się już w reprezentacji Niemiec, bo te pierwsze 10 spotkań nie było, że tak powiem, w reprezentacji na takim dobrym poziomie, ale ten mecz z Francją i później z Holandią pokazał, że Florian Wirtz w wieku 21 lat już jest wymieniany jako ten potencjalny piłkarz w przyszłości tych topowych zespołów. Absolutnie bym się z tym nie dziwił. No to jest, jak to się mówi, taki piłkarz, którego się jeszcze kiedyś oglądało na boiskach po prostu tych podwórkowych. On się bawi, on się cieszy i on jest niesamowicie ambitny, ma niesamowite zmysł do gry, bardzo kreatywny. Takich piłkarzy już jest bardzo mało, więc reprezentacja Niemiec no musi się bardzo, bardzo cieszyć, mając Musiale i mając Wirtza jako tych ofensywnych pomocników, więc z mojej perspektywy tego człowieka, który pracuje w Bundeslidze, mam nadzieję, że on jeszcze jeszcze troszeczkę pogra, minimum ten rok i dwa, a dopiero później odejdzie. I on również, tak jak Xabi Alonso, jest bardzo, bardzo świadomy swoich decyzji. On się też, pomimo tego, że te oferty już ma, nie śpieszy czy do odejścia do Bayernu Monachium, czy do innej ligi, bo on po prostu cały czas... Pomimo tego, że gra bardzo dojrzale, to uważa, że jest jeszcze niegotowy, więc to jest piękna sprawa.
No jeżeli ktoś po tym sezonie jest wkurzony, ktoś jest podrażniony, to właśnie Bayern. Wiadomo, że to no, na niemieckie warunki prawdziwy taki piłkarski kolos. I zastanawiam się, jaką pan widzi reakcję Bayernu na to niepowodzenie, na to przerwanie tej pasy.
Jeszcze kilka dobrych lat temu powiedziałbym, Bayern wróci z podwójną siłą. W tym momencie mam troszeczkę swoje wątpliwości. Ze względu też na to, że ten zespół pod względem struktur przebudowy klubu jest w trakcie, bym powiedział, realizacji. Przypomnijmy, no mamy już prawie połowę kwietnia, czy końcówkę kwietnia. Bayern Monachium cały czas nie ma nowego trenera. Bayern Monachium musi przejść całkowitą przebudowę kadrową. Więc za chwilę przychodzą Mistrzostwa Europy. Te wielkie transfery, dobre transfery robi się już zdecydowanie wcześniej, więc no jest, widzę więcej tych problemów niż tych pozytywów. I tak naprawdę nikt nie wie, jak to się zakończy, no bo trzeba być już z jednej strony ratować ten sezon, w środę trzeba wygrać z Arsenalem, to o samą ocenę musimy poczekać, natomiast na ten moment, w tym momencie w połowie kwietnia widzę więcej problemów i bałbym się teraz powiedzieć, okej, że Bayern poradzi sobie bardzo szybko i wróci na właściwe tory. Absolutnie nie. Nikt tego nie jest w stanie na ten moment powiedzieć, czy Bayern będzie zdolny w najbliższym sezonie rywalizować z Bayern Leverkusen. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim i to daje do takiego... Dodaję takiego dodatkowego smaczku co do samej Bundesligi, bo Bayer Leverkusen się rozpędza, a Bayern Monachium musi gonić w każdym aspekcie sportowym i przede wszystkim strukturalnym.
I to była rozmowa o niemieckich mistrzach w piłce nożnej, a w kolejnych faktach o koszeniu miejskich trawników w Warszawie. No być może nie do takiej wysokości jak na piłkarskiej murawie, ale jednak maszyny poszły w ruch. I to miesiąc wcześniej niż zwykle. Fakty RMF FM wracają o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.